English Flamric, Phase 2, Book 2, Tape 3. Oral Comprehension Exercise. Narration.
Odrzutowce. Na dziś zaplanowano nocne loty. Naokoło lotniska zapalały się pierwsze światła lamp. Wystartował samolot. To dowódca poleciał na sprawdzenie pogody. Za kilkanaście minut znana będzie decyzja. Dowódca drogą radiową potwierdził, że warunki meteo są odpowiednie. Kierownik lotów podał do mikrofonu parę komend. Wnętrze kabiny samolotu bojowego jest dosyć tajemnicze w dzień. W nocy zaś jeszcze bardziej skomplikowane. Loty w nocy wykonywane są na podstawie wskazań przyrządów. Luki w chmurach pozwalają jednak pilotowi widzieć chwilami światła z Ziemi lub gwiazdy. Czasami ułatwia to pilotowanie, czasami jednak komplikuje. Piloci wiedzą, że niebezpieczną rzeczą jest zrezygnowanie ze wskazań przyrządów, a zaufanie własnym zmysłom w warunkach lotu nocą. W warunkach lotu samolotem w nocy, przy zmniejszających się pochyleniach płatowca, różnych prędkościach i wysokościach lotu zmysły zawodzą. Powstają złudzenia. Według ostatnich badań w czasie od 8 do 60 sekund po zasłonięciu tablicy przyrządów doświadczony pilot, ufając tylko własnym zmysłom, doprowadził do przechyłu 30 stopni, wznoszenia lub opadania 15 stopni, odchylenia od kursu 43. Najważniejszym czynnikiem dla pilota w dzień to obserwacja horyzontu. Dlatego też w nocy najważniejszym przyrządem to sztuczny horyzont. Sztuczny horyzont dostarcza pilotowi najważniejszych danych o położeniu samolotu w przestrzeni. Sztuczny horyzont w nocy w kabinie wygląda jak mała sylwetka samolotu wisząca na cienkiej, poziomej kresce. Gdy samolot się wznosi, sylwetka na przyrządzie podnosi się ponad kreskę. Gdy maszyna skręca, sylwetka na sztucznym horyzoncie pochyla się we właściwym kierunku o odpowiedni kąt. Pilot musi jednak też obserwować inne przyrządy wskazujące działanie silnika i innych mechanizmów. Musi on również utrzymywać łączność radiową, kierować samolotem, a przede wszystkim wykonywać swoje zadanie. Przezroczyste pleksi kabiny zamknęło się nad głową pilota. Zapiął pas bezpieczeństwa. Został sam z przyrządami w ciemności. Samolot pokołował na start, oświetlając sobie drogę reflektorem spod skrzydła. Zapaliły się światełka wzdłuż pasa startowego. Samolot podkołował, nabierając prędkości w kierunku czerwonych świateł. Nagle przez beton pasa startowego przeszedł strumień ognia. To pilot włączył dopalacz i samolot ruszył do przodu. Za chwilę był już w powietrzu, a za nim strumień płomieni. Niedługo pozostanie po nim tylko grom dźwiękowy. Spowodował to dopalacz. Takie nieskomplikowane urządzenie. Jak więc ten dopalacz wygląda z bliska? Bo z daleka, wiadomo, wyrzucane są z dyszy wylotowej odrzutowca strumienie ognia. Właśnie ten ogień to najważniejszy czynnik tego urządzenia. W silniku odrzutowym, w jego komorach, mieszanka spala się w sposób ciągły, a temperatura wynosi ponad 2000 stopni. Gorące gazy wylotowe, wychodzące z dyszy samolotu odrzutowego, posiadają dużo powietrza. Powietrze to właśnie pozwala na spalenie dodatkowej ilości paliwa. Trzeba więc tylko wtrysnąć do dyszy wylotowej tę dodatkową ilość, żeby zwiększyć temperaturę wychodzących gazów i tym samym zwiększyć ciąg silnika. Dopalacz należy do urządzeń obliczonych na działanie krótkotrwałe, bo dysza wytrzymuje tylko pewną maksymalną temperaturę. Dopalacz jest obecnie szeroko stosowany we współczesnym lotnictwie odrzutowym, powiększając sprawność samolotu w walce powietrznej.
Oral Comprehension Exercise. Narration.
Śmigłowce. Obecnie zastosowanie śmigłowców jest bardzo wszechstronne. Specjalnymi cechami śmigłowców są start i lądowanie w miejscu. Mogą one być wykonane na przestrzeni trochę większej od średnicy wirników nośnych. Innymi cechami śmigłowców są powolny lot poziomy, lot wiszący i łatwe wykonywanie zakrętów we wszystkich kierunkach. Możliwości zastosowania śmigłowca można określić następująco. Zastosowanie śmigłowca zaczyna się tam, gdzie kończy się zastosowanie pojazdów mechanicznych, a kończy się, kiedy samolot przewyższa jego możliwości. Zasadniczym zadaniem śmigłowców wojskowych jest transport wojsk i sprzętu, wsparcie ogniowe wojsk lądowych, transport rannych i zwalczanie okrętów podwodnych. Poza tym używa się śmigłowców do rozminowywania rejonów na morzu, w ratownictwie morskim i górskim i przenoszeniu dużych ciężarów. Oprócz tego śmigłowce z pływakami mogą lądować na wodzie i mogą być wykorzystywane w operacjach morskich. Najważniejszym jednak zadaniem śmigłowców jest szybkie przerzucanie oddziałów z podstawy wyjściowej tam, gdzie są najmniej spodziewane. Wykorzystanie śmigłowców do desantów powietrznych nie wymaga szkolenia żołnierzy wojsk desantowych. Po wybuchach jądrowych na polu walki desanty załadowane na śmigłowce mogą wykorzystać szybciej od innych wojsk rezultaty uderzenia atomowego. Bardzo często używa się śmigłowców podczas przerzucania wojsk i sprzętu w górach. Transport kołowy jest dziś trudny do maskowania, natomiast śmigłowce mogą wykorzystywać szybciej naturalne maskowanie. Dużą rolę mogą też spełniać śmigłowce podczas transportu rannych z pola walki. Do ewakuacji rannych używa się śmigłowców, które mogą mieć przyczepione nosze na zewnątrz kadłuba. Niektóre państwa posiadają specjalne lotniskowce służące śmigłowcom jako bazy, które mogą być wykorzystywane do morskich operacji desantowych. Również ważną rolę spełniają śmigłowce przy wykonywaniu zdjęć lotniczych, tak w czasie wojny, jak i w okresie pokoju. Dobra widzialność i mała prędkość w stosunku do ziemi umożliwiają użycie aparatów fotograficznych o prostej konstrukcji. Duży śmigłowiec może zabrać 10 tysięcy kilogramów ładunku lub około 80 osób. Ciężar takiego śmigłowca wynosi 30 tysięcy kilogramów. Wirnik tego śmigłowca jest napędzany przez dwa silniki turbinowe, każdy o mocy 4700 km. Śmigłowce te o pułapie około 3500 metrów posiadają zasięg około 500 km. Mniejsze typy śmigłowców również odpowiadają współczesnym wymaganiom sił lądowych, powietrznych i morskich. Mogą one być również zastosowane w lotnictwie cywilnym do przewożenia około 25 pasażerów. Prędkość podróżna takiego mniejszego śmigłowca wynosi około 250 km, pułap 3000 m, a zasięg przekracza 800 km. Zasięg ten należy do największych w dotychczas wyprodukowanych śmigłowcach. Śmigłowiec radziecki Jak-24, tak zwany latający wagon, przewyższa inne śmigłowce osiąganym pułapem. Pułap tego śmigłowca wynosi około 5500 metrów. Wróćmy teraz jeszcze raz do spraw wojskowych. To, co powiedzieliśmy dotychczas, wskazuje, że śmigłowce są niezbędne, biorąc pod uwagę obecną ruchliwość wojsk na polu walki. Specjalną rolę spełniają śmigłowce w zastosowaniu do celów taktycznych w wojsku. Czasami jednak używa się ciężkich śmigłowców również dla zadań operacyjnych. Najczęściej używana nazwa na śmigłowce to powietrzna kawaleria.
Oral comprehension exercise. Narration.
Uzbrojenie nowoczesnego lotnictwa wojskowego. Broń pokładowa jest jednym z podstawowych czynników siły bojowej samolotów myśliwskich i szturmowych. W ostatnich latach można zaobserwować stopniowe znoszenie karabinów maszynowych jako broni pokładowej. Zaczęto natomiast coraz częściej zastępować karabiny maszynowe bronią rakietową. Skuteczność ognia uzbrojenia lotniczego określa się jego celnością, siłą niszczącego działania pocisków i ich wroga. Bardzo ważnym czynnikiem jest kaliber broni i szybkościelność. Szybkościelność broni obniża się ze zwiększeniem kalibru. Jeżeli chodzi o kaliber uzbrojenia lotniczego, to robiono próby zastosowania na samolotach działek automatycznych o kalibrze 54 i 75 mm. Próby te nie zdały egzaminu na poligonach lotniczych ze względu na ciężar tych działek i wielkość siły odrzutu przy strzale. Zwiększenie kalibru działek na samolotach myśliwskich oznacza jednocześnie zwiększenie ogólnego ciężaru, a tym samym zmniejszenie zapasu amunicji dla tych działek. Biorąc powyższe fakty pod uwagę, w przyszłości myśliwce i szturmowce będą uzbrojone w działka o kalibrze od 23 do 37 mm w ilości 3 do 5 na samolot. W różnych stanowiskach obronnych bombowców i szturmowych zamiast karabinów maszynowych będą działka 20 do 23 mm. Ze względu na dużą siłę odrzutu działek większego kalibru próbuje się obecnie zbudować działka bezodrzutowe, które mogłyby być stosowane w lotnictwie. Bardzo ważnym zagadnieniem w uzbrojeniu samolotu są przyrządy celownicze. Pokładowe pociski rakietowe do zwalczania celów powietrznych, czyli tak zwane pociski powietrze-powietrze, mogą być nawet dosyć ciężkie, ponieważ są one bezodrzutowe. Pociski te są naprowadzane na cel z myśliwca za pomocą radaru. Myśliwce przechwytujące mają przeciętnie od 16 do 24 pocisków rakietowych małego kalibru. Znajdują się one w specjalnej wyrzutni, która jest zainstalowana w przedniej części kadłuba samolotu. Wyrzutnia taka zostaje wysuwana z kadłuba przed strzelaniem. W dziedzinie uzbrojenia bombowego ważnym problemem jest zwiększenie dokładności bombardowania z dużych wysokości. Istnieje obecnie wyraźna tendencja wprowadzania małych elektrycznych pilotów automatycznych do wyposażenia ciężkich bombowców, bombowców bliskiego wsparcia i myśliwców bombowców. Równie ważnym problemem jest zmniejszenie ciężaru aparatów radarowych w samolotach. Bardzo interesującym problemem jest zastosowanie w lotnictwie silników elektrycznych do napędu samolotów i śmigłowców. Pociski kierowane można podzielić na następujące grupy. Pierwsze. Ziemia-ziemia, wyrzucane z ziemi przeciwko celom naziemnym. Drugie. Ziemia-powietrze, wyrzucane z ziemi dla zwalczania celów powietrznych. Trzecie. Powietrze-powietrze, wyrzucane z samolotów dla zwalczania samolotów nieprzyjacielskich. Czwarte. Powietrze-ziemia, wyrzucane z samolotów dla zwalczania celów naziemnych. Najlepiej opracowane techniczne są obecnie pociski ziemia-ziemia i ziemia-powietrze. Sterowanie tych pocisków odbywa się za pomocą radia albo systemów radarowych. Napęd pocisków ziemia-ziemia stanowią silniki turboodrzutowe, a pocisków ziemia-powietrze silniki rakietowe. Pociski te mają niewielkie powierzchnie nośne. Ciężar największych pocisków ziemia-ziemia wynosi około 7 ton. Maksymalna prędkość lotu ponad 1000 km na godzinę, a zasięg wynosi 900 km. Ten rodzaj pocisków sterowanych może być zastosowany w celach strategicznych, zwłaszcza jeżeli są wyposażone w głowice atomowe. Słabą ich stroną jest niezbyt duża celność, która jest oczywiście tym mniejsza, im większa jest odległość do celu. W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego szybkiego rozwoju pocisków rakietowych, który będzie postępował w kierunku zmniejszenia kosztów produkcji.
Oral comprehension exercise. Narration.
Praca instruktorów. Opowiadanie kapitana Kuźmicza. Na start przychodzi meteorolog. Rozłożył mapę synoptyczną, powiedział o sile kierunku wiatru, o rodzaju zachmurzenia, o temperaturze. Jest godzina 4 rano. W stołówce, gdzie jedzą śniadanie instruktorzy i uczniowie, jest coraz mniej osób. Powoli wszyscy wychodzą na stoiska samolotów. Mechanicy zdejmują pokrowce z maszyn. Podchorążowie pomagają mechanikom przygotowywać maszyny do lotu. Warkot wielu próbnych silników powoduje ogromny hałas. Pomocnik dowódcy od spraw wyszkolenia wzywa pilotów na zbiórkę. Podaje dokładny czas i ostatnie wskazówki dotyczące dzisiejszych lotów. Biegiem do maszyn. wykołowywać od śmigła. Oto komenty podawane przez instruktorów. Jestem instruktorem, więc proszę kierownika lotów, żeby pozwolił mi startować. On wyznacza uczniów, którzy mają być pod moim nadzorem i trasę. Włączyć trzeba zegarek, zwiększyć obroty silnika. Moim zadaniem jest utrzymywanie warunków lotu, poprawianie błędów ucznia. Zmieniają się uczniowie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Trasa wciąż ta sama. Po raz czwarty jestem na tej samej trasie. Te same punkty orientacyjne na ziemi. Skrzyżowania dróg, miasteczka, rzeki. Sprawdzam kurs na busoli. Dobrze, 260 stopni. Jestem przecież instruktorem. Mam nauczyć jeszcze jednego podchorążego latać po trasie, która nie jest mu znana. Mam teraz za sobą ucznia. Leci zgodnie z moimi instrukcjami. Pod nami przesuwają się znajome miasteczka, linie kolejowe, lasy. Zbliża się południe. Robi się coraz cieplej. Blask słońca razi. Szukam przeciwsłonecznych okularów pod pasami spadochronu. Niestety, zostawiłem je pewno w domu i teraz nie mogę patrzeć. Mój uczeń prowadzi samolot po wyznaczonej trasie. Nie mam nic do roboty. Grzeję się na słońcu. Boję się, że zasnę. Koniecznie muszę się czymś zająć. Liczę samochody na drogach. Odgaduję, kto znajduje się w nich i dokąd jadą. Wskazówka sekundomierza posuwa się 100 razy wolniej niż powinna. Pytam się swego ucznia o nazwy miast, które mijamy. Odpowiada bezbłędnie. Do punktu zwrotnego, nad którym mamy zmienić kierunek naszego lotu, zostało jeszcze 7 minut. Nagle budzę się. Otwieram oczy. Przede mną tarcza zegara. 15 minut lotu z wiatrem po punkcie zwrotnym. Kurs 155 stopni. Busola jednak wskazuje. W jednym momencie wszystko rozumiem, jakbym wcale nie spał. Uczeń nie zauważył punktu zwrotnego, kiedy trzeba było zmienić kierunek lotu. Na skutek zboczenia z trasy przyleciał daleko obok punktu zwrotnego. Kiedy zapytałem podchorążego o trasę, odpowiedział, że przeleciał jakąś rzekę, a po 5 minutach był na kursie 90 stopni. Mówi, że po przelocie nad jakąś rzeką zmieniał kurs. Próbuje obliczać w przybliżeniu kurs i wnioskować. Utrzymując stary kurs, musieliśmy minąć Wisłę. Wtedy uczeń zorientował się, że polecieliśmy za daleko i dlatego wrócił. A jeśli uczeń zmienił kurs, jeśli tą rzeką nie była Wisła, ale Bug, kurs 180 stopni. Podałem rozkaz. Musieliśmy tym kursem lecieć wzdłuż rzeki. Tak, łatwiej będzie odnaleźć znane punkty terenowe i ustalić własne położenie. Mija kilka minut. Jakaś rzeka zagradza nam drogę. Z lewa na prawo płynie rzeka. To Pilica, to miasto, to Warka. Teraz łatwo będzie wrócić do domu. Nerwowe naprężenie powoli mnie opuszcza. Odbieram uczniowi stery. Teraz wskazówka sekundomierza posuwa się z normalną szybkością. Znów pode mną znane drogi, mosty i miasta. Teraz już nie mam ochoty spać. Chcę prędko wrócić do domu.
End of tape.